zapraszamy do wysłuchania katechezy księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, biskupa seniora diecezji sandomierskiej. Serdecznie witamy księdza biskupa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy.
Pan Chrystus Maria.
Tak, cieszymy się, że możemy słyszeć i prosimy ekscelencjo o wygłoszenie katechezy.
Najpierw pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, szczególnie jego założyciela, ojca dyrektora, wszystkich, którzy tam pracują w studio radiowym. I chciałbym, aby to nasze dzisiejsze rozważanie katechezy rozpocząć od słów Ojca Świętego Franciszka w orędziu na Nowy Rok 2015, w którym podkreślił, że odpowiedzią na współczesne globalne niewolnictwo powinna być globalna solidarność, którą wszędzie trzeba budować. Potrzebne są do tego odpowiednie rozwiązania instytucjonalne na wielu poziomach, od lokalnego samorządowego aż po organizacje międzynarodowe. Bo podeptana godność ludzka woła o solidarność ludzką. I dodajmy, podeptana godność ludzi pracy w Polsce powołała do istnienia Solidarność Polską w 1980 roku. I odwrotnie stało się. Podeptanie Solidarności w stanie wojennym prowadzi do podeptania godności ludzkiej. Podeptaniem godności ludzkiej była ta zbrodnicza decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego dnia 13 grudnia 1981 roku, która zatamowała marsz wielkiej Solidarności nie tylko po władzę, ale i po zdrowe, normalne państwo. Złamano kręgosłupy moralne Polaków. Ten okres ciemny w historii Polski odcisnął swoje piętno zarówno na roku 1989 i na całej dotychczasowej polskiej demokracji. wyprawcy stanu wojennego i ich kontynuatorzy zawsze patrzą tam, gdzie pieniądz, gdzie będzie szansa na wygodne życie i są z zatartymi rysami własnej tożsamości, z chytrymi rysami, fałszywymi uśmiechami, a nowomowa wylewa się z nich w budowaniu Polski zniewolonej, upodlonej, z przegniłą warstwą tych, którzy chcą nas reprezentować. Dlatego mnóstwo wspaniałych budowniczych Polski Solidarnej, robotników z sierpnia 1980 roku zostało odrzuconych z Polski, wyrzuconych, aby nie budowali Polski Solidarnej. W najnowszym tygodniku Solidarność Stanisław Żaryn twierdzi, że po 13 grudnia 81 roku nie tylko nastąpiło moralne przetrącenie narodu, lecz także nastąpiło wypchnięcie narodu z procesów decyzyjnych dotyczących przyszłego kształtu życia Polski. Dogadywanie się tak zwanych liderów rzekomej opozycji z komunistami ponad głowami Polaków spowodowało to, że stan wojenny niejako wypchnął Polaków z Polski. Polacy oszukani, obici, wydają się nie utożsamiać ze swoją ojczyzną. Nie dbają o dobro wspólne. Milczą na korupcję, na nepotyzm, na żerowanie na publicznym majątku. Czują się wyobcowani z państwa i pozwalają na wiele patologii w takim państwie, bo mają poczucie bezsilności, bezwolności, słabości, słabości opinii publicznej. Bo stan wojenny zniszczył zdrowe tkanki życia społecznego, wpadł społeczeństwowy, bałagan wartości podstawowych dla wspólnoty narodowej i życia państwowego. Polacy doświadczyli czegoś, co sprawiło zniszczenie sumień i często nie są w stanie dobrze rozpoznać dobra od zła, zdrady od bohaterstwa, prawdy od kłamstwa do tego stopnia, że mordercy, twórcy stanu wojennego są traktowani jak bohaterowie. Stan wojenny na długo jeszcze będzie pogłębiał patologię podziału w społeczeństwie, zwłaszcza świadczy o tym niska frekwencja w wyborach. Brak mocnej reakcji dużej części społeczeństwa na wielorakie fałszerstwa wyborcze czy bałagan w ostatnich wyborach. Jest to bardzo na rękę tym środowiskom III Rzeczypospolitej, które celowo pogłębiają te patologie, te negatywne zjawiska, jakby w tym właśnie upatrywały szansę na utrzymanie swoich pozycji, swojej władzy w myśl zasad. Polacy znów czują się wykluczeni. A ten stan utrwalają ci, którzy dążą do zniszczenia zdrowej rodziny, zdrowych rodzin, rozbicia zdrowej rodziny, która jest kolebką wychowania i rodzenia dzieci. To rozbijanie zdrowej rodziny jest rozbijaniem więzi społecznych, jest rozbijaniem kultury, gospodarki, polityki. Rozbicie zdrowej rodziny, czyli zniszczenie rodziny, jest sposobem służącym bogaceniu się bogatych w myśl obłędnej zasady, że pieniądz rodzi pieniądz, a bieda rodzi biedę. Czyli zniszczyć jakąś ilość ludzi biednych, bo są niepotrzebni, obciążają budżet po to, aby bogaci mogli się bogacić jeszcze bardziej. I to jest patologia życia. To też za świętym Bonifacym powtórzmy. Nie bądźmy jak nieme psy. Nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem. ale bądźmy pasterzami, troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Albo jak Izajasz prorok woła: długo milczałem, powstrzymywałem siebie w spokoju. Teraz, jak rodząca zakrzyknę, będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie. Albo ten sam prorok: krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. A święty Paweł woła do nas: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I właśnie dlatego kilkadziesiąt tysięcy obywateli wychodzi na ulicę, by pokojowo, pod biało-czerwonymi flagami, upominać się o demokratyczne państwo prawa, o wolne i niezawisłe media, o demokratyczne wybory, bo w demokratycznym państwie mamy prawo upominać się o wartości religijne, moralne, duchowe, które są fundamentalne w naszej ojczyźnie, a są niestety zlekceważone czy niszczone. Mamy prawo upominać się o miejsce dla krzyża w przestrzeni publicznej. Mamy prawo protestować przeciw wypychaniu na zarobkową emigrację setek tysięcy młodych Polaków. Już niedługo, bo zaledwie za 11 dni przy stole wigilijnym zasiądą rodziny, w których tylko na krótko pojawią się z zagranicy dzieci, które na święta przyjadą do rodziców. Albo przy stole wigilijnym zasiądą sami rodzice, czy sami dziadkowie, bo ich dzieci i wnuki tułają się po świecie za pracą. Kto tym samotnym matkom i ojcom łzy osuszy? Kto powie im: kochani rodzice, kochana mamo, kochany ojcze? Kto z nimi połamie się opłatkiem i złoży im serdeczne życzenia świąteczne i powie im: dziękuję wam? Już na początku przemian w Polsce, gdy banki oddano obcym, było wiadome, że obcy nie dadzą korzystnych kredytów na tworzenie w Polsce nowych zakładów pracy, aby nie było u nas bezrobocia. Obcy wolą, żeby u nich nie było bezrobocia, żeby u nich były zakłady pracy, a u nas, żeby był wolny rynek zbytu na ich produkty. U nas chcą mieć tanie surowce, tanią siłę roboczą i rynek zbytu i korzystać, ile się da. To takie proste, każde dziecko to rozumie. Czy tak ma już być? Jednym z powszechnie przemilczanych tematów większości laickich mediów jest sprawa polskich lasów i polskiej ziemi. Społeczeństwo polskie złożyło w tej sprawie ponad 2,5 miliona podpisów w obronie polskich lasów i polskiej ziemi. Do tej pory sprawa jest całkowicie przemilczana i czeka na rozpatrzenie w Sejmie od 9 maja 2014 roku. Nasza zgoda na taki stan naszego państwa, w którym głosy Polaków są lekceważone, byłaby grzechem zaniedbania. To też trzeba naród upodmiotowić, bo naród jest gospodarzem w domu ojczystym poprzez swoich przedstawicieli, uczciwie, rzetelnie i sprawiedliwie wybieranych w wolnych wyborach. Naród trzeba kochać. To jest nasz naród. Razem tworzymy jedną rodzinę narodu naszego. Święty Jan Paweł II mówił: to jest moja ojczyzna, to jest mój naród, mój kraj. My również mówimy to samo. To jest nasza ojczyzna, nasza Polska, nasz kraj. I mamy prawo w naszej ojczyźnie, w naszej stolicy, pokojowo, pod biało-czerwonymi flagami, zebrać się, zaprotestować przeciwko ograniczaniu naszych swobód obywatelskich, przeciwko wszelkim próbom fałszowania wyborów samorządowych, przeciw wszelkim próbom okłamywania wyborców, przeciw wszelkim przejawom niedbalstwa, bałaganiarstwa w tak ważnym spełnianiu naszego obywatelskiego obowiązku głosowania. Wszelkie próby zastraszania, zniechęcania w tych pokojowych marszach są przejawem dławienia, przejawu tego upodmiotowienia społeczeństwa, które powinno już być w dużym stopniu. Wszyscy powinniśmy się cieszyć z tego, że po tylu latach niewoli, niszczenia, przejawów odpowiedzialności narodu za ojczyznę, wreszcie możemy, naród może wziąć los swojej ojczyzny w swoje ręce i chce razem budować swój byt. Władze odpowiedzialne za Polskę, za nasze wspólne dobro, często nie chcą z Polakami rozmawiać. No i dlatego zmuszają do obrony praw i wolności obywatelskiej na ulicy. Polacy po prostu nie mają wyboru, korzystają z wolności zgromadzeń, bo jeszcze na ulicy możemy przemówić do władzy, bronić naszej wartości przed coraz bardziej opresyjnym, totalnym państwem, bronić godności ludzkiej, zawodowej, a więc godności Polaków, bronić naszej wiary, naszej historii, tej polskiej suwerenności, bronić dostępu do wolnych mediów. Ta walka o równe traktowanie obywateli jest też walką o obronę polskiego Kościoła, o interesy suwerennej Polski. Taką była walka o dostęp na miejsce na multimedia dla naszego Radia Maryja, a zwłaszcza dla telewizji Trwam. Brak więzi stanowi jedno z niebezpieczeń XXI wieku, gdyż jest o wiele gorsze niż ubóstwo materialne. Ci ludzie wstydzą się mówić o swoich trudnych problemach i doświadczeniach, często są zastraszani i często są wykorzystywani. A bez odnowienia solidarności między ludźmi nie zbudujemy solidarnej ekonomii, zdrowych finansów czy nie zatrzymamy fali emigracji młodzieży. Papież Franciszek w tym orędziu na 48. Światowy Dzień Pokoju, czyli 1 stycznia 2015 roku, wezwał do budowania solidarności i braterstwa w obliczu różnych form współczesnego niewolnictwa oraz niekontrolowanego wyzysku człowieka przez człowieka i wśród nich wymienił wykorzystywanie pracowników w zakładach pracy przez pracodawców, wykorzystywanie migrantów, zmuszanie kobiet i nieletnich do prostytucji, handel ludźmi w celach małżeńskich, handel ludźmi w celach transplantacji organów. I powiedział, że źródłami współczesnego niewolnictwa są niesprawiedliwy system gospodarczy nakierowany na konsumpcję, a lekceważący godność człowieka, konflikty wojenne i zbrojne, terroryzm, istnienie przestępczych sieci handlu ludźmi. Takim osobom, tak skrzywdzonym, bardzo trudno powrócić do normalnego życia, bo odebrano im godność ludzką. Nie możemy dać się sparaliżować przejawami rozliczeń niesprawiedliwości, afer, korupcji, mafii, gangów. Chociaż targają nami te wielkie obawy o los narodu polskiego i o los naszej ojczyzny, powinniśmy spokojnie myśleć, spokojnie tworzyć, szukać naszych nowych, pozytywnych rozwiązań, stawiać sobie pytania, co każdy z nas zrobił i co zamierza robić dla dobra narodu i ojczyzny. Co robić, aby Polska była Polską, aby Polska była Królestwem Chrystusa i Maryi? Jest nas wiele osób, którzy potrafimy najpierw rozpoznać owce i odróżnić od wilków drapieżnych. Potrafimy zapamiętać dobro i zło i tych, którzy są sprawcami dobra i zła. Potrafimy też rozpoznać dobre drzewa, które wydają dobre owoce. I powinniśmy potrafić też dobrze wybierać. A wreszcie w każdym z nas drzemie ogromna możliwość. Ogromne możliwości drzemią, które dał nam Bóg. Pytam, co ja czynię dobrego dla drugich, dla Polski i dla Kościoła? Co ja czynię, I co razem możemy zrobić? Czy zdolni jesteśmy sobie wzajemnie zaufać? Czy chcemy żyć w prawdzie i miłości? A jeśli naszym fundamentem ma być dekalog, Ewangelia, to czy wdrażamy szacunek dla Bożego Ładu już w rodzinach naszych? Dzieciom naszym w procesie ich wychowania. Co dobrego czynimy dla szczęśliwego życia małżeńskiego i rodzinnego? W jaki sposób wdrażamy to budowanie Królestwa Bożego w życiu naszych dzieci, młodzieży? Czy małżonkowie, rodzice i dzieci wiedzą, jak realizować codziennie to podstawowe pragnienie wyrażone przez Pana Jezusa w modlitwie Ojcze Nasz, które wszyscy powtarzamy wiele razy dziennie. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jeśli chcemy, żeby Polska była Królestwem Bożym, to najpierw rodziny nasze niech będą Królestwem Bożym. Jakie są rodziny, taki jest naród. Zdrowe rodziny tworzą zdrowie narodu. Szczęśliwe rodziny to szczęśliwy naród. My zaś chcielibyśmy być szczęśliwym narodem. I niestety nie potrafiliśmy obronić nasze rodziny przed wilkami politycznymi, telewizyjnymi czy radiowymi, którzy systematycznie burzą ład Boży, burzą prawdę życia, niszczą zaufanie męża do żony, dzieci do rodziców i odwrotnie, karmiąc nas błędnymi ideologiami, mitycznymi fantazjami, urojeniami, płynącymi od ludzi, którzy są wewnętrznie szczęśliwi. Sami nieszczęśliwi chcieliby drugich unieszczęśliwić. To też szczęśliwi małżonkowie, szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci i wnuki będą nam budować szczęśliwą Polskę, szczęśliwy naród, szczęśliwy Kościół Chrystusowy, który nie tylko wzywa nas, przyjdź Królestwo Twoje, ale ma potężne moce łaski, wysłużone męką Chrystusa do budowania Królestwa Prawdy i Sprawiedliwości, miłości i pokoju, łaski w całej Polsce. Jeśli ubolewamy, że dotąd poza wyborami nie możemy wiele uczynić, aby Polska stała się Królestwem Chrystusa i Maryi, to mamy bardzo wiele możliwości, aby to najpierw stało się w każdej polskiej rodzinie, w każdym katolickim małżeństwie. Niech nasze rodziny będą prawdziwie Królestwem Bożym, wtedy i Polska będzie Królestwem Chrystusa i Maryi. Uczyńmy to przy rodzinnym stole wigilijnym, w tej atmosferze religijnej Bożego Narodzenia, łamiąc się opłatkiem, znakiem Chrystusa, który jest miłością, i dzieląc się życzeniami najpiękniejszymi. W rodzinach zbudujemy nowe społeczeństwo, które będzie bronić praw rodziny i nie dopuści do tego, by ktokolwiek mógł szkodzić naszym rodzicom, małżonkom, dzieciom. Wszystko, co będzie służyło rodzinom, będzie też służyło narodowi i ojczyźnie, i odwrotnie. Wszystko, co szkodzi rodzinie, to wyrządza szkody narodowi, państwu i Kościołowi. Zdrowe rodziny wychowają nam zdrowe elity polityczne, których tak bardzo nam potrzeba. A państwowe władze powinny troszczyć się, aby stworzyć rodzinom odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju. Zdrowe stosunki w rodzinach są wzorcem dla rozwiązywania spraw społecznych w ojczyźnie. W społeczeństwie polskim powinniśmy czuć się jak w swojej rodzinie, a więc nie pozostawieni sami sobie z wszystkimi trudnościami życia. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, jest wzorcem dla całego społeczeństwa. Żyjemy w czasach, w których musimy bronić człowieka, rodzinę, naród, Kościół przed potężnymi mocami zła, które chcą nam zniszczyć wszystko, co jest piękne, godne i szlachetne, i usiłują degradować te wartości, a nawet fałszować ich sens, dokonywać ich dewiacji. Adwentowi nauczyciele i świadkowie już 2 tygodnie wołają do nas. drogę Panu prostujcie. Dla naszego Boga niech podniosą się wszystkie doliny i niech się obniżą góry i pagórki. Niech równiną staną się urwiska, a strome zbocza niziną. Tak woła do nas prorok Izajasz. Święty Jan Chrzciciel, ostatni z proroków wprost, wskazuje na Jezusa. Mówi, On już przyszedł na świat, On już jest między nami. On jest światłością dla ludzkości, któremu Jan nie jest godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Jan chce być jego głosem, który woła, prostujcie drogę pańską. Następnym takim autentycznym świadkim Jezusa, którym on się objawił, jest święty Paweł, który woła, sam Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nas do tego wzywa, On też tego dokona. I z tego powodu woła, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne jest zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Jutro, w trzecią niedzielę Adwentu, daje nam święty Paweł takie bardzo konkretne, wręcz fundamentalne wskazania, jakimi są potrzeba radości, modlitwy i dziękczynienia. I te bardzo sugestywne, konkretne wskazania powinny być bardzo szybko wprowadzone w życie chrześcijan, bo już wśród nas stoi ten, którego, jak mówi, wy nie znacie, jak mówi święty Jan Chrzciciel. To Jezus tą mądrością jest, która objawia się człowiekowi. On budzi w nas solidarność, bo chcemy sobie wzajemnie czynić dobro. A gdy to dobro, które budzi w nas Chrystus, jest dzielone z innymi, wtedy wybucha w nas radość. A więc zawsze się radujcie. Ogromnie wesele się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Raduje się w Bogu Zbawicielu moim Maryja, gdy pobiegła w góry do Elżbiety, aby się z nią podzielić dobrem najwyższym, które od Boga otrzymała i wyśpiewała tą radość w tym potężnym Magnifikat. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę, którą wygłosił ksiądz ekscelencja, ksiądz biskup Frankowski. I prosimy teraz słuchaczy do tego, by włączyć się w to słowo pasterza poprzez telefony, zadawanie pytań poprzez dialog. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo? Szczęść Boże.
Mam taką uwagę. No, ksiądz biskup bardzo dobrze mówi, że w Polsce jest bardzo słabo, bardzo licho, że jeździmy za pracą, że w domach jest kiepsko, ale ja uważam, że nie rolą Kościoła jest wyprowadzać ludzi na ulicę. Kościół powinien dbać o duszę człowieka. Tak, Kościół powinien mówić, to jest niedobrze, to jest źle, tak należy czynić. Ale tam Kościół stoi na tej ulicy po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest polityka, a ja uważam, że Kościół powinien być nie przy partii politycznej, bo PiS, który organizuje ten marsz...
Halo?
Halo?
Halo, halo? Tak? Urwało się połączenie, coś się
myślę,
stało.
Myślę, że to słyszy tak? Ojca. Na pewno tutaj będą głosy jeszcze inne, to będą tacy, którzy temu panu odpowiedzą na te wątpliwości, jakie on ma.
Tak, i za chwilę będziemy mieć kolejne połączenie. Już jest. Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, i skąd pani dzwoni? Skąd pani dzwoni?
Ja dzwonię z Warszawy.
Z Warszawy.
Moje imię Tola.
Pani
tak
Tola.
Tak nazywają. Chcę powiedzieć o takiej sprawie, że w tej chwili nie tylko demoralizuje się młodzież, ale oczywiście demoralizuje się ludzi starych. Ja uległam takiej propagandzie, którą dostałam w formie gazety na Bemowie, gdzie fundacja pod tytułem Zaczyn, nie wiem co to jest, organizowała wieczór, taki niby spotkanie wigilijne dla seniorów. Co się okazało? Byli tam przedstawiciele osób starszych, trzy osoby wystąpiły, namawiając ludzi do zabawy, do postępowania radośnie w życiu. I przedstawicielem takich osób silnych, starych okazał się pan Antoni Kuczyński, który mając lat 92 ćwiczy gdzieś na kabatach. Potem była pani aktorka Zofia Czerwińska, która też chwaliła się mając lat 80, jak to wspaniale się żyje staruszką. Potem był mały poczęstunek w formie
Pani Tolu, prosimy o sprecyzowanie myśli, tak?
Myśli. Po prostu tych ludzi zgromadzono po to, żeby wręczono im gazetkę, w której były artykuły, jak mogą starzy ludzie zapomnieć o swojej starości, stosując różne seksualne przeżycia. Wyraźnie był cały artykuł na tym. Uważam, że to jest po prostu zaczyn demoralizacji starszych ludzi, bo starsi ludzie nie mają na to sił, żeby się gdzieś bawić, spotykać. Jest sprawa ważniejsza, leczenia tych ludzi, oddania im jakichś zainteresowań intelektualnych, jakiś teatr, kino, czy ewentualnie nawet spotkania na poziomie osób starszych. Jestem zbulwersowana.
Tak, dziękujemy bardzo pani Tolu, życzymy wszystkiego dobrego. Ekscelencjo, ekscelencja jakoś chce się ustosunkować tego telefonu.
Pani sama odpowiedziała, nazywając to złym, fałszem i krzywdą wyrządzoną osobom starszym. Takie perspektywy dla nich to są żadne perspektywy. Oni mają poważniejsze problemy, co z życiem zrobić, komu to życie oddać.
Tak jest.
I jak ten czas jeszcze mądrze, po Bożemu, wykorzystaj, żeby mieć u Boga jak najwięcej zasług.
Dziękujemy i mamy kolejny, ekscelencjo, telefon. Prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Skąd pani dzwoni?
Ze Szczecina, Renata.
Tak, pani Renato, witamy serdecznie.
Ja chciałam się ustosunkować do katechezy.
Bardzo prosimy.
Znaczy, nawet nie do tam, do pani przedmówczyni, ani do przedmówcy, tylko może ogólnie. Mnie strasznie zabolało to, powiem szczerze, jestem katoliczką, chrześcijanką, od urodzenia, dzięki Bogu w takiej rodzinie się wychowałam i urodziłam. I strasznie mnie zabolało to, że pan Kaczyński, którego tak opluwają, jest takim harcerzem, że tak powiem. Harcerzem, który próbuje wykrzesać trochę patriotyzmu i zbudować naprawdę silną Polskę. Tego ludzie nie widzą. Ludzie chcą wolności, nowoczesności. Nie widzą tych wartości, którymi w życiu się powinni kierować. Ale co jest jeszcze gorsze, to powiem szczerze, zastanawiam się nad moim dalszym stosunkiem do Kościoła, dlatego że wczoraj, jak usłyszałam w Polsacie, że biskupi wycofali się z tego marszu, to był dla mnie po prostu cios. No i chciałabym, czy ekscelencja mógłby na ten temat się wypowiedzieć.
Dziękujemy pani Renato.
To nie tylko jest sprawa meritum, ale też sprawa okoliczności. Jeśli są takie sytuacje, w których dobrą wolę biskupów, środowiska, olbrzymie środowiska, znaczące, liczące się, próbują oskarżać o to, że to biskupi właśnie uprawiają politykę i biskupi tutaj ponoszą odpowiedzialność za ten marsz, no to co pozostaje nam, jeśli po prostu wycofać swoje poparcie ze względu, ażeby nie być powodem do takich właśnie niepokojów i żeby nie być powodem do jakiegoś rozbijania jedności, która potrzebna jest Kościołowi, tym bardziej w takich sytuacjach, w takim czasie, jakie teraz jest. Kościół musi zachować tutaj jedność, hierarchia, ale także my, biskupi, musimy być też, no, nie możemy krzywdy wyrządzać obecnie, nie tylko wcale, tylko obecnie, w tej sytuacji, jaka teraz jest. Nie możemy szkodzić Kościołowi w Polsce.
Dziękujemy, ekscelencjo, za tą odpowiedź, tę odpowiedź. I mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Skąd pan dzwoni?
Od Przemyśla, obecnie w Oslo.
Tak, jak ma pan na imię?
Piotr.
Panie Piotrze, witamy serdecznie.
Chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się z tym panem, który wcześniej mówił. Akurat jestem taką osobą, która ma rodzinę, ma 5 dzieci. Zostałem zmuszony po prostu wyjechać za granicę, żeby jednak utrzymać te 5 dzieci. Gdzie w Polsce mi raczej nie pomógł, a ludzie obcy na ulicy raczej krytykowali. Jedynie księża, którzy byli przy nas w parafii, popierali nas, dodawali nam otuchy, kazali się zawierzać, mam niepokalane i świętemu Józefowi. I co wszystko po prostu się udało. Wszystko składnie poszło, jak byliśmy przy Panu Bogu, przy parafii. A ten pan po prostu źle mówi.
Panie Piotrze, pan wyjechał z całą rodziną?
Nie. Ja wyjechałem po prostu za pracą. Jestem akurat 3 tygodnie na kontrakcie. Jednak mam w domu 2 bliźniaków, 14-miesięcznych, jedna tego rozłąka.
Tak.
No, boli, prawda? Nie służy. Chciałbym pracować w Polsce.
Oczywiście.
Jak pracowałem w Polsce, obiecywali nam kokosy, prawda, że założymy prywatne firmy. Firma się rozleciała. Głosowaliśmy na tego pana, który poszedł na górę, prawda, do, jak to się mówi, do komisji. Później o nas zapomniał, a miał nam pomóc. Mieliśmy stworzyć własną po prostu komórkę taką pracowniczą, podkomórkę tego zakładu. Mieliśmy pracować, mieliśmy więcej zarabiać. On poszedł, o nas zapomniał, a my zostaliśmy wrzuceni na bruk. I dlatego po prostu wyrazy poparcia dla księdza biskupa, który prowadzi tą katechezę. Naprawdę się cieszę. Cieszę się, że Kościół daje głos, że prowadzi ludzi, że upomina się o to wszystko, bo kto po prostu za nami się stawi? Kto się stawi za tymi rodzinami wielodzietnymi? I ze swojej strony, co mogłem zrobić, to jedynie budować ten patriotyzm w domu, od kolebki, od synów, mam 5 synów, od najstarszego do najmłodszego, po prostu ukazywać im drogę, drogę wiary, drogę patriotyzmu. I tak myślę, że tylko tędy jest droga. Oczywiście włączać się wszystkie potrzebne jak to, organizacje, które budują naszą polskość. Nie siedzieć, nie spać, bo przespaliśmy pewien okres czasu. Nie włączali się. Może nie wiedzieliśmy, bo to było wszystko zakryte, ale teraz nie narzekać po prostu i włączać się w to wszystko, być aktywnym. I dlatego też staram się właśnie być aktywnym i chciałbym z tej strony pozdrowić Krucjatę Różańcową za Ojczyznę, ojców Paulinów, którzy to prowadzą. I za to wszystko chwała Bogu i działać dalej. Bóg zapłać.
Dziękujemy panie Piotrze. Wszystkiego dobrego życzymy. Bóg zapłać. Księże biskupie.
Prosimy. To jest konkretny przykład, świadectwo, piękne świadectwo, które potwierdza to właśnie, co było powiedziane w katechezie. Dziękuję bardzo panu. Gorąco dziękuję za to piękne świadectwo budowania patriotyzmu, miłości ojczyzny w rodzinie. Najpierw w dzieciach. Te dzieci pójdą w świat i będą miały w sobie już podstawowe wartości tak mocno wdrożone, że tych wartości nie zniszczą, nie dadzą sobie zniszczyć, ani nie stracą.
Dziękujemy. I mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Andrzej z Berlina.
Witam, panie Andrzeju.
Chcę powiedzieć tak, że mnie akurat tutaj los do Berlina nie skierował za pracą i za chlebem. Inne względy osobiste to spowodowały, ale tutaj jak duże środowisko polonijne i w Berlinie, i w całych Niemczech, i pewnie na całym świecie, bardzo nas boli ta sytuacja, która jest w Polsce, i to nie ma się co w tej chwili rozwodzić może nad szczegółami, bo to wszyscy znamy. I oczywiście wspieramy tutaj Kościół i działania Kościoła. Biskup Frankowski jest takim orędownikiem chyba przykładowym. I dlatego to, co powiem w tej chwili, jeszcze wracając do tej kwestii wycofania się biskupów z poparcia, to akurat księże biskupie nie do księdza powinno być skierowane. Głównie chyba nie do księdza. Ale niestety odbieram to i duże środowisko katolickie odbiera to jako pokazanie właśnie słabości Kościoła. No, księże biskupie i szanowni biskupi w Polsce, szanowny episkopacie, jak się raz idzie, to się nie robi kroku wstecz. No, to wycofanie, to jak sam ksiądz biskup powiedział, nie chcieliśmy tutaj być postrzegani jako siejący niepokój. No, to jest jakby przyznanie się do tego. Poszliśmy w złą stronę i dziękujemy, przepraszamy, wycofujemy się. No, szanowni biskupi, wielcy nasi pasterze, kardynał Wyszyński by tak na pewno nie zrobił. Przepraszam, że te gorzkie słowa w tym dniu dzisiejszym, w którym trzeba popierać ten marsz, który idzie, tak jak szereg innych tutaj, tych marszy, na które tu jeździmy też z Berlina, jak marsz Obudź się Polsko. Polska się ciągle nie może obudzić. I ciągle trzeba wołać, także z ambony. I to nie jest politykierstwo Kościoła. Nie jest politykierstwo, to jest włączanie się w sprawy narodu. Przepraszam bardzo, jeżeli jakieś gorzkie słowa padły, ale z całego serca wspieramy Kościół i to, co mówię, jest, proszę odebrać jako wyraz troski i po prostu
dziękujemy za
niech będzie pochwalony Jezus na wieki wieków.
Amen. Prosimy, księże biskupie.
No cóż, bardzo dziękuję za to, że właśnie tam nasi Polacy w Niemczech tak myślą, jak pan daje wyraz w swojej wypowiedzi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takich ludzi, takich Polaków, którzy potrafią być konsekwentni, odważni i mówią, nie tylko mówią, ale czynią. Pan jedzie z Berlina. No to jest przecież podziwu godne. Oby takich było jak najwięcej. No tyle mam do powiedzenia na razie. A myślę, że tam będą następne głosy, które również będą podejmować.
Tak, i już mamy kolejne telefony. Prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Tak, szczęść Boże. Skąd pani dzwoni?
Dzwonię z Sułkowic.
Jak ma pani na imię?
Halina.
Pani Halino, witamy serdecznie.
Chciałam wyrazić swoją opinię i swoje zdanie na temat rezygnacji biskupów z patronatu nad marszem. Postrzegam to inaczej. Zabolało mnie to bardzo, tak jak mojego przedmówcę, dlatego że uważam, że ludzie wierni, katolicy w Polsce jednak potrzebują drogowskazu i tego drogowskazu potrzebują od Kościoła, od kapłanów, a tego w tej chwili naprawdę brakuje. Brakuje i nawet w rozmowach z przyjaciółmi, z koleżankami w pracy, w ogóle w środowisku, jak rozmawiam, brakuje wskazówek, brakuje. To nie chodzi o wołanie do jakiegoś, pogubiłam się w tej chwili, do jakiegoś...
buntu.
Tak, buntu, o właśnie, do jakiegoś buntu. Chodzi o pokazanie obecnie rządzącym, że nie godzimy się na tyle spraw takich sprzeniewierzających się naszej kulturze chrześcijańskiej, naszej wierze, poczynając od fałszowania wyborów, poczynając o naukę naszych dzieci w szkołach. Jest wiele tematów, których w tej chwili nie poruszę, ale czujemy to i sprzeciwiamy się temu i nie mamy tego jak okazać. I potrzebujemy wskazówek od naszych pasterzy naszego Kościoła. I uważam, że wycofanie się w tej chwili z patronatu nad marszem jest bardzo negatywnie odbierane przez katolików, przez nas, przeze mnie. Odczułam to bardzo boleśnie, bo jest to, powiem dosłownie i prosto, jest to rejterada według mnie, bo nie chodzi o to i myślę, że nawet uczestnictwo w tym marszu czy patronat i powiedzenie głośno o tym, żeby marsz przebiegał pokojowo, żeby nie dać się sprowokować, żeby nie doszło do nieprzewidzianych sytuacji, których się wszyscy tak bardzo obawiamy, bo musimy demonstrować i musimy sprzeciwiać się wielu tym nieprawidłowościom w sposób pokojowy, żeby nie doszło, broń Panie Boże, do rozlewu krwi. Dziękuję bardzo za katechezę. Dziękuję za to, że mogłam zabrać głos. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również dziękujemy za pani głos na antenie Radia Maryja. Księże biskupie, ksiądz chce...
No bardzo serdecznie pani dziękuję. Pani myśli tak, jak olbrzymia większość Polaków. Też chciałaby, żeby była ta jedność w tej prawdzie. Prawdzie i w trosce o ojczyznę. Ale są środowiska, które robią okropną awanturę. No myślę, że tak normalnie trudno jest widzieć to, bo to są robione działania w sposób ukryty. A natomiast na szczytach władzy, szczególnie w kościołach, hierarchii, to proszę wyobrazić, jakie trzeba mieć siły, żeby to wytrzymać. Mają oni do dyspozycji wszystko. I dlatego też mimo wszystko jakaś tu roztropność musi być, żeby nie dolewać oliwy do ognia i żeby nie spowodować tego, co było przed stanem wojennym, kiedy mnie też oskarżano o to, że ja odburzam, buntuję, chociaż starałem się stawać po stronie robotników tylko w obronie ich praw, to co im się należy. A jednak było to fałszywie odbierane, złośliwie. No i oczywiście były też i groźby różne, bardzo poważne. Więc sytuacja podobna się dzieje teraz. I dlatego też myślę, że chociaż w odczuciu naszym wydaje nam się, ale starajmy się stawić w sytuację ludzi Kościoła, którzy muszą zachować też i jakiś umiar, i roztropność, i spokój, i nie dać się tutaj wykorzystać do tych różnych gier politycznych, które są w tej chwili ze strony tej lewackiej, liberalnej, są są bardzo gwałtowne i bardzo są bezwzględne i brutalne.
Myślę, księże biskupie, właśnie ten jeden z ostatnich telefonów, dokładnie ten ostatni telefon, wyraża pewien ból i pewne cierpienie z racji pewnego osamotnienia. Może nie tylko chodzi o ten marsz w tej chwili, z którego się wycofali biskupi, ale też jakbym usłyszał takie nuty, czy takie brzmienie w tych ostatnich słowach właśnie o tym, że to gender jest wprowadzane, przecież nie od wczoraj, prawda, ale już są te tendencje od wielu lat. I myślę, że tutaj jest ten głos troski ludu Bożego o całokształt sytuacji tego, co dzieje się w Polsce w tej chwili. I mamy też kolejne telefony. Prosimy bardzo. Szczęść Halo. Boże. Halo. Skąd pani dzwoni? Boże.
Nazywam się Elżbieta i dzwonię z Podlasia.
Proszę.
Ja chciałam powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o sprawę wyjścia na ulicę, potrzebne jest to. Jeśli chodzi o udział Kościoła, uważam, że i tak Kościół jest tak prześladowany. O tym się nie mówi. O tym żadne, powiedzmy to, państwowe stacje nie mówią. I po prostu uważam, że ludzie i tak dobrze wiedzą, z tym, że na taki marsz ludzie potrzebują pieniędzy. Żeby tam dojechać do Warszawy, ci z pobliża Warszawy mogą to zrobić bez problemu. Ale z całej Polski jest trudno tam dojechać. A poza tym, jak był poprzedni marsz, to wiem, że chodzono po mieszkaniach i sprawdzano, czy ktoś jedzie, czy nie. I to jest demokracja. Ludzie powinni naprawdę wyjść na ulicę, bo my nie mamy innej broni. My nie mamy podziemia, tak jak było za czasów niemieckich, że gdzieś tam ktoś miał jakiś pistolet. My musimy iść i walczyć bez broni o nasze prawa. O nasze prawa, o to, żeby nasze dzieci mogły się uczyć angielskiego, nie za państwowe pieniądze, jak to robi pan Tusk, zrobił pan Tusk. Żeby te pieniądze poszły do naszych dzieci, bo one są przyszłością narodu, żeby te pieniądze poszły do szpitali. Dziecko umiera, bo aparatu nie było, albo nie można było włączyć. Ludzie, obudźcie się, bo to przecież idzie coraz do gorszego. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Prosimy bardzo, księże biskupie.
Z pewnością jest sytuacja coraz trudniejsza, bo zło staje się coraz bardziej brutalne i bezczelne. Nie możemy ze złem walczyć podobnymi metodami jak oni. Musimy cierpieć, tak jak Pan Jezus przyjął wszystkie grzechy ludzi nad siebie i poniósł na krzyż i tam umarł za grzechy. Mimo, że był samą dobrocią, samą miłością. Tak samo i Kościół. Będzie cierpiał i cierpi. I nie skarży się z tego, co z tych ataków, które doznaje. Tak samo i biskupi. My mamy ze wszystkich stron, nie tylko od strony naszych przyjaciół, ludzi mądrych, dobrych, szlachetnych, ale tamci w sposób szczególny nie liczą się ze słowami. Na wszelkie sposoby chcą dać nam odczuć, że jesteśmy osaczeni ze wszystkich stron, że my nie mamy wyjścia, my musimy, Kościół musi skapitulować. Przecież my wiemy, że jest taka organizacja światowa, która na trzechsetlecie swojego istnienia właśnie chciałaby widzieć klęskę Kościoła. A Matka Najświętsza powiedziała Fatimie, żeby jej w końcu niepokalane serce zatriumfuje. A więc my mamy tą pewność, że uważajcie, jam zwyciężył świat, że zwycięstwo będzie Chrystusa, że będzie zwycięstwo Matki Najświętszej. A więc ci wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, którzy kochają Matkę Najświętszą, są pewni zwycięstwa. Ale że cenę trzeba będzie zapłacić dużą, to zawsze im większe dobro, tym więcej trzeba ceny zapłacić, tym większą cenę trzeba zapłacić. I dlatego właśnie musimy być przygotowani na wszelakie ataki, będą i od środka nas dzielić, będą nas skłócać w różny sposób, ale siła Kościoła to jest właśnie w jedności. Pan Jezus o to prosił, abyśmy byli jedno i chcemy być jedno.
Dziękujemy, księże biskupie. Mamy bardzo wiele telefonów. Następny telefon, prosimy.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, uszanowanko moje najniższe.
Skąd pan dzwoni?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam ekscelencję, witam ojca. No niestety...
Skąd pan dzwoni? Można wiedzieć, skąd pan dzwoni?
Kościół musi iść z narodem. Tak nie może być, że my się mamy ulegać jakiejś propagandzie wrogiej Polsce, Kościołowi. My musimy iść zwarcie do przodu. Tak, na czele z Jezusem, z Maryją. Inaczej nic nie zrobimy w tym kraju. Myśmy za daleko już zaszli. Ja dzwonię z Górnego Śląska.
Jak ma pan na imię?
Zaraz Zabrza. Tak być nie może. I tu nie ma żadnego usprawiedliwienia, że tam Kościół jest atakowany. Trudno, Jezus też był atakowany i chodził i tłumaczył. Niestety, wszyscy pasterze powinni poprzeć to. Gdzie my mamy prymasa Polski, ja się pytam. Czemu głosu nie zabiera? Kardynał Wyszyński by na to nie pozwolił. Nie takie były ataki.
O. Rozumiemy, tak? Słyszymy.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Rozumiem pana ból, bo mnie też to bardzo boli, co się dzieje. Jestem też przejęty i mały cały czas. Zresztą powiedziałem w katechezie też to, jak powinien się naród zachować, jak myśmy się powinni zachować. Są sytuacje takie, które są w tej chwili bardzo groźne. Jest to sytuacja, wydaje mi się, szczególnie groźna z racji tej, że my nie mamy po prostu możliwości, tylko mam jedno radio, Maria i telewizję trwam i te właśnie media, które jeszcze możemy, dzięki Bogu, możemy nimi się posługiwać, a z tamtej strony jest wszystko. Mają ogromne pieniądze, mają potężną władzę i mają media światowe. Więc to nie jest tylko kwestia w Polsce. To jest światowa walka z Kościołem, z Chrystusem. I dlatego tutaj musimy się zjednoczyć i nie dzielić się i nie będziemy się wzajemnie wyniszczać. Nie będziemy się wzajemnie oskarżać. Roztropność też jakoś musi mieć, zwłaszcza kiedy ktoś jest odpowiedzialny za całość. Trzeba uszanować to widzenie i trzeba uszanować także tą troskę. To wcale nie znaczy, że księża biskupi i my i księża odsunęli się od narodu. Cały czas są z narodem i to było w czasie wyborów. Wszyscy o tym wiemy i tamta strona lewacka też o tym wie i zdaje sobie z tego sprawę. Tylko oni oczywiście wykorzystują każdy moment.
I też chce dzielić.
W każdy moment wykorzystują, żeby je nakręcać właśnie i realizować swój nikczemny cel, niszczyć Kościół i niszczyć oczywiście ducha narodu.
Dziękujemy bardzo, księże biskupie, za te piękne i ważne słowa. W tym momencie powoli będziemy musieli kończyć. Proszę bardzo, księdza biskupa, jeszcze może o słowo na zakończenie, podsumowanie katechezy, telefonów i na zakończenie prosimy o Boże błogosławieństwo.
Wszystkie te głosy, piękne głosy, które badały w czasie naszych rozmów, świadczą o tym, że w sercach Polaków są potężne złoża dobra, piękna, prawdy. Są ogromne zasoby umysłu ludzkiego i duszy ludzkiej. Trzeba tylko do nich dotrzeć i z nich to dobro, to piękno, to prawdę wydobyć. A do serc idzie się sercem. Dobro, dobrem trzeba zło zwyciężać. I pod tym względem wszyscy mamy dobrą okazję teraz w czasie świąt Bożego Narodzenia, żeby tego dobra było jak najwięcej. Żebyśmy tym dobrem potrafili to zło zwyciężyć i żebyśmy mogli też stać się coraz to lepsi. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Zawsze może być lepiej. Tak jak po drugiej stronie chcą, żeby było coraz gorzej, tak my róbmy wszystko, żeby było coraz lepiej. A tutaj mamy moce potężne, Boże moce, moce Chrystusa, który stał się dziecięciem, a więc ta miłość wcielona, to Boże dziecię jest dla nas nie tylko wzorem, ale jest źródłem do tych mocy miłości, którą życzę wszystkim na święta Bożego Narodzenia, zwłaszcza w domach rodzinnych, ale i ojczyźnie naszej, tym wszystkim, którzy będą dzisiaj nam protestować. Wszystkim życzę, żeby te wszystkie starania, te wszystkie troski miały efekt najpiękniejszy, żeby Polska była Polską, żeby w Polsce wszyscy myśleli po polsku, żeby pragnęli tego, co jest dobre dla Polaków i żeby wszyscy starali się tutaj włożyć wszystkie siły swoje do budowania Polski szczęśliwej, radosnej i sprawiedliwej.
Bardzo księdzu biskupowi dziękuję za te piękne słowa i proszę o błogosławieństwo.
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi Bożego Narodzenia i życzeniami szczęśliwego Nowego Roku.
Bóg zapłać, księże biskupie. Też pragniemy podziękować za odwagę księdza biskupa, za słowa, które wypowiada tutaj na antenie Radia Maryja. Chcemy być razem z naszymi pasterzami, otoczyć ich naszą miłością, życzliwością, przede wszystkim
modlitwą.
Oczywiście, księże biskupie, pięknych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. A te wszystkie telefony też pragnę podziękować, bo w nich, jak mówił ksiądz właśnie biskup, są ogromne pokłady troski o naszą ojczyznę, troski o Polskę. I to są właśnie telefony miłości też do naszej ojczyzny. Bo mówił papież Franciszek, że trzeba brać odpowiedzialność, prawda? Odpowiedzialność za Polskę i za to, co wokół nas jest. Wszystkiego dobrego, księże biskupie. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.